Witamy na antenie. Naszego pierwszego gościa jest nim pan profesor Wojciech Polak. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Pan profesor jest historykiem, wykładowcą na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Panie profesorze, 37. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce to dzisiaj, wtedy była niedziela. Różnie bywa nazywany ten okres stan wojenny, wojna polsko-jaruzelska, koniec festiwalu Solidarności. Do dzisiaj spieramy się, czym był stan wojenny, czy był konieczny. Po tylu latach nie dla wszystkich jest oczywiste, czym on był.
No, stan wojenny był przede wszystkim przekreśleniem nadziei społeczeństwa na szybkie zmiany, na szybkie reformy, nadziei na choćby złagodzenie tego systemu komunistycznego, który z jednej strony niszczył kraj gospodarczo, ekonomicznie, z drugiej strony także pod względem duchowym był zabójczy dla Polski i Polaków. Komunizm był wrogi polskiej tradycji, polskiej historii, także wrogi wobec naszych najwyższych wartości wiary chrześcijańskiej. Tak więc ten karnawał Solidarności, tych 16 miesięcy legalnej Solidarności, no dawał pewne szanse, pewne możliwości reformy, zmiany powolnej. No, nikomu się jeszcze nie śniło słowo niepodległość w najbliższym czasie, prawda? No to był, wydawało się jakimś bardzo odległym marzeniem, ale
bardziej chodziło o reformę systemu, który wtedy był, tak?
Zrobić ten system bardziej ludzkim, bardziej normalnym, tak żeby dało się w nim funkcjonować. Tak więc trzeba podkreślić, że wprowadzenie stanu wojennego złamało te nadzieje. Było brutalnym przekreśleniem tego wszystkiego, na co liczono. To 16 miesięcy przyniosły jednak liberalizację, przyniosły wiele sfer odwojowanych przez społeczeństwo. No, prasa, środki masowego przekazu zaczęły pisać bardziej normalnie, bardziej dla ludzi. Pojawiły się gazety niezależne, pojawił się solidarnościowy system wymiany informacji. No, w ogóle Solidarność dawała pewną namiastkę normalnego systemu społecznego. No, to wszystko zostało brutalnie w ciągu jednej nocy przekreślone. Tak więc trzeba podkreślić, że no,
mówimy też pierwsza Solidarność i potem mówimy ta przed stanem wojennym. W odróżnieniu do tego, co było Solidarnością samą, bo o niej teraz może, po stanie wojennym. Czym się różni ta pierwsza Solidarność sprzed stanu wojennego od tej, która była potem? Ta sama nazwa, no, ci sami ludzie, ale czy ci sami, czy tacy sami? Co zmieniła, no, jak się zmieniła Solidarność sama?
My Polacy mamy taką cechę, że jeżeli nawet przegramy w jakimś otwartym starciu, a noc 13 grudnia przyniosła porażkę, to wygrywamy często przechodząc do konspiracji. No, w każdym razie nie poddajemy się, podejmujemy walkę konspiracyjną i to jest nasza polska cecha, której no, czasami nasi sąsiedzi nie rozumieją. Wiele narodów nie ma we krwi tej konspiracji. Tak więc ja pamiętam te dni grudniowe, dla wszystkich było wręcz oczywiste, że przegraliśmy, strajki wygasły, Jaruzelski robi co chce, ale my się nie poddajemy. My kontynuujemy dalej walkę, wydajemy gazetki, tworzymy struktury konspiracyjne, tworzymy organizacje zakładowe w podziemiu. Ta solidarność, która rozwinęła się w latach 80. już po wprowadzeniu stanu wojennego, oczywiście może nie była taka liczebna. To były bardziej elity, ale popatrzmy, że to nie były takie elity jakieś tam kilkutysięczne, prawda, jak opozycja demokratyczna w latach 70. To były elity liczące sobie kilkaset tysięcy, a swoim promieniowaniem obejmujące jeszcze więcej, obejmujące także miliony ludzi. Setki tysięcy ludzi stają się opozycjonistami, nawet choć jeżeli przenoszą gazetki, jeżeli kolportują je u siebie w zakładzie pracy, to też prowadzą działalność opozycyjną. Można powiedzieć, że Solidarność doprowadziła, ta podziemna, po 13 grudnia do tego, że powstało takie swoiste państwo alternatywne, społeczeństwo alternatywne. No popatrmy, jeżeli ktoś chciał, no oczywiście od pewnych materialnych rzeczy, od pracy w komunistycznym zakładzie pracy, czy od stania w kolejkach trudno było uciec, ale w sferze duchowej można było czytać solidarnościowe gazetki, czytać książki wydawane w podziemiu, chodzić na spotkania, na wykłady w ramach wszechnic podziemnych niezależnych. Można było brać udział w pracy struktur związkowych, można było słuchać Radia Solidarność i tak dalej, więc zaczynają się pewne elementy państwa, społeczeństwa alternatywnego wobec komunizmu. I tu jest rzecz ciekawa, że tutaj Solidarność działała w pewnej unii z Kościołem. Te niektóre działania, zwłaszcza w połowie lat 80. są tak przemieszane, że trudno powiedzieć, czy organizatorem tej serii wykładów, na przykład dla działaczy Solidarności, czy dla jakiejś grupy zawodowej, nauczycieli, prawników i tak dalej, czy organizatorami są struktury Solidarności, czy struktury kościelne. Bo tak naprawdę to i jedni, i drudzy to organizowali. Powiedzmy, te wykłady odbywały się w pomieszczeniach kościelnych, a może nawet w samym kościele, tak też bywało. Natomiast za nimi stały czasami struktury Solidarności, stali ludzie Solidarności wprzęgnięci także w pracę na przykład duszpasterstw zawodowych, duszpasterstw ludzi pracy przy parafiach i tak dalej. Więc my sobie w tym stanie wojennym dobrze poradziliśmy. Solidarność, korzystając z tych naszych konspiracyjnych instynktów, umiejętności, wzorców historycznych, także z czasów okupacji, a jakże, potrafiła w podziemiu doskonale się zorganizować. Rzecz ciekawa, że Solidarność później, już po 86 roku, z dużą przyjaźnią, otwartością odniosła się do różnych ugrupowań innych niezależnych, które już w miarę postępującej liberalizacji zaczęły się wyłaniać, czy to w środowiskach młodzieżowych, czy związanych z jakimiś opcjami politycznymi. Wychodzono z założenia, że Solidarność jest taką swoistą matką dla tych różnych nurtów, natomiast pluralizm będzie wymagał zróżnicowania się i w tym nie ma niczego złego. Można powiedzieć, że już w podziemiu tworzyły się pewne zalążki życia politycznego czy społecznego.
Panie profesorze, a postać generała Jaruzelskiego, nieraz on świętej pamięci już hamletyzował, tak? Musiałem, nie chciałem wprowadzić stan wojenny, był konieczny, bo inaczej by weszli Rosjanie. Jak dzisiaj stan wiedzy historycznej nam tę postać i tę decyzję wprowadzenia stanu wojennego pokazuje w świetle obiektywnych faktów, dokumentów?
To są zupełnie, można powiedzieć, niewiarygodne tłumaczenia. Sowieci oczywiście chcieli wkroczyć, przynajmniej bardzo, bardzo mocno to manifestowali jesienią 80 roku. Może te chęci jeszcze istniały na wiosnę 81 roku. Potem po kryzysie bydgoskim jednak stwierdzili, że stawiają na inną opcję, stawiają na opcję nakłonienia Wojciecha Jaruzelskiego, który w międzyczasie został premierem, żeby to on rękami polskiego wojska, milicji, sił bezpieczeństwa, żeby to on wprowadził stan wojenny i on zniszczył Solidarność. I z tym się łączy odrzucenie w ogóle koncepcji interwencji sowieckiej w Polsce. Od wiosny Jaruzelski już z upoważnienia Rosjan i ich inicjatywy Sowietów prowadzi bardzo, bardzo, można powiedzieć, usilne już przygotowania, bardzo intensywne przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego. No one są wielotorowe, bo to były i organizacyjne, i logistyczne, a także urabianie społeczeństwa. Tu chodziło o to, żeby społeczeństwo zmęczyć nieustanną konfrontacją, więc prowokowanie strajków, prowokowanie konfliktów, nierozwiązywanie ich, zmuszanie Solidarności do reakcji w wielu sprawach, nawet drobnych. To wszystko było celowo zamierzone. Prawdopodobnie, moim zdaniem, chociaż niektórzy ze mną polemizują, wycofywano też z rynku żywność, żeby wygłodniałe społeczeństwo zaczęło rozumować. No tak, nie było Solidarności, było wszystko i Solidarność, proszę, nie ma nic do jedzenia. Chodziło o wywołanie takiego wrażenia. Więc to były bardzo perfidne, bardzo, bardzo chytre metody. Faktem jest, że pod sam koniec tych przygotowań, listopad, grudzień 81 roku, Jaruzelski zaczął się trochę bać. Stwierdził, że no niby ma wszystko podopinane na ostatni guzik, ale Solidarność może stawić opór. Ten opór może być bardzo potężny w niektórych rejonach. Najbardziej bał się Górnego Śląska, no bo Górny Śląsk to jest niby tam kilkanaście dużych miast, a tak naprawdę urbanistycznie rzecz biorąc to jest jedno wielkie miasto, które liczy sobie gdzieś około 4 milionów mieszkańców. Bał się, że jeżeli tam dojdzie do jakichś akcji protestacyjnych, to on sobie nie poradzi. I wtedy zaczyna, proszę Państwa, wysyłać komunikaty do Sowietów. No, rozmawia z Kulikowem, dowódcą Wojsk Układu Warszawskiego. Czy mógłby dostać gwarancję, że jeżeli on własnymi siłami nie da rady wprowadzić stanu wojennego, to wojska sowieckie wkroczą do Polski i zrobią porządek w takim duchu, jakim on zamierzał. Kulikow nawet mu coś tam obiecał zdawkowo, ale potem się odbywa posiedzenie sowieckiego biura politycznego 10 grudnia 81 roku. Kulikowowi zmyto na nim głowę, powiedziano mu, że absolutnie nie ma mowy o żadnej interwencji sowieckiej, że Jaruzelskiemu trzeba powiedzieć, że ma wszystko sam załatwić. Andropow, wtedy szef KGB, późniejszy sekretarz Partii Komunistycznej Sowieckiej, powiedział wręcz, że jeżeli nawet Solidarność ma wygrać i Polska ma odpaść od bloku komunistycznego, to trudno. Żadnej interwencji wojskowej nie będzie. Po prostu Breżniew, a raczej już jego otoczenie, bo Breżniew był stary, już nie bardzo kontrolował sytuację, ale otoczenie Breżniewa zdawało sobie sprawę z tego, że Sowietów nie stać pod wieloma względami na otwarcie drugiego frontu. No z jednej strony mieli już brudną wojnę w Afganistanie od 1979 roku. Teraz wkroczyliby do Polski, mieliby otwartą drugą wojnę, bo Polacy też by tak nie dali się podporządkować bezboleśnie, stawiliby opór. A wojna, jak to już kiedyś Napoleon powiedział, wymaga trzech rzeczy: pieniędzy, pieniędzy i pieniędzy. Tymczasem sytuacja ekonomiczna Związku Sowieckiego stawała się coraz bardziej marna, więc członkowie biura politycznego nie chcieli interwencji wojskowej w Polsce. No paradoks polega na tym, wtedy, już właśnie pod koniec 81 roku. I paradoks polega na tym, że to Jaruzelski chciał mieć gwarancję, że Sowieci wkroczą, a Sowieci nie chcieli o tym rozmawiać. Tak więc twierdzenie Jaruzelskiego, że wprowadzenie stanu wojennego uratowało Polskę przed największym nieszczęściem w jej dziejach, jak to czasem określał, to jest po prostu nieprawda, bo on sam zapraszał, no warunkowo, że jeżeli sam nie da rady, to chciał mieć tą gwarancję, że Sowieci wejdą i zrobią w Polsce porządek, jakby wyglądał ten porządek, no możemy się tylko domyślać, krew pewnie by się lała z strumienia.
Czyli nie dlatego stan wojenny, bo weszliby Sowieci, tylko jeśli by weszli, to dlatego, że byliby zaproszeni przez ówczesne władze.
To jest Jaruzelskiego. Jaruzelski bardzo, bardzo się denerwował, że nie ma tych gwarancji. Stąd jego stres w tym okresie. Mamy różne świadectwa, że on chodził zdenerwowany, że mówił różne rzeczy, że Sowieci najpierw namawiali go do rozwiązania takiego siłowego, a teraz jak Solidarność stawi opór i wygra i nas wszystkich powywieszają, to nikt przez Sowietów nie kiwnie palcem w naszej obronie. Tego rodzaju, w tym duchu wypowiedzi jego znamy z tego okresu. No w końcu wziął się w garści, rzeczywiście 13 grudnia rozpoczął, w nocy z 12 na 13 grudnia rozpoczął już tą akcję siłową, ale wcześniej czekał właśnie na te gwarancje sowieckie.
Panie profesorze, już musimy kończyć naszą rozmowę. Dodam tylko, że dzisiaj pamiętajmy o tej akcji Zapal Światło Wolności o 19.30 ofiarom stanu wojennego. Zaproszenie do zapalenia świecy w naszych oknach. Jest to akcja, której patronuje prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Chodzi o upamiętnienie tych, którzy stracili życie w czasie stanu wojennego. Tutaj też mówią historycy od kilkudziesięciu ofiar do 100. Także tutaj jest też ta debata, jaka ta liczba była. Ale też pamiętajmy o tych, którzy mieli złamane życie, różne inne osobiste dramaty przeżywali. Dzisiaj 19.30, Zapal Światło Wolności. Panie profesorze, raz jeszcze bardzo dziękuję za to wprowadzenie nas w ten dzień dzisiejszy, szczególny. I do usłyszenia. Mówię, dziękuję raz jeszcze.
Panem Bogiem.
Naszym gościem był pan profesor Wojciech Polak, profesor historii z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i wykładowca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.